Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, dzień dobry. To już 85. odcinek, którego patronami są Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Ubezpieczenia Grzegorz Druszkowski, przedstawiciel ponad 30 zakładów ubezpieczeniowych, który zapewni Wam poczucie bezpieczeństwa i pewności w wyprawach, nawet w te najbardziej odległe i ekstremalne części świata, oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do subskrybowania kont podcastu na YouTube i Spotify oraz do odwiedzenia profilu Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. Dziś po raz drugi w historii podcastu opowiemy o kraju, o którym Krzysztof Kolumb powiedział: to najpiękniejsze miejsce, jakie kiedykolwiek widziały moje oczy. Kuba, magiczną wyspę, bierzemy na tapetę w historii podcastu już po raz drugi, a po raz trzeci gościem jest Tess Chudecka, która regularnie organizuje wycieczki właśnie na Kubę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, to prawda, Kuba jest wyjątkowym miejscem i jak pojechałam na Kubę, to moje oczy też były non-stop zdziwione i zachwycone. Ale Kuby nie da się opisać jednym zdaniem.
Ale ciebie też nie da rady opisać jednym zdaniem. Podróżniczka, motocyklistka, właścicielka biura podróży Adventure Tess. Od 12 lat podróżujesz po krajach latynoskich w poszukiwaniu tańca i poznania nowych kultur. Twoim domem stała się Ameryka Łacińska. Pierwszy raz poleciałaś na Kubę, bo chciałaś tańczyć. Wyspa pochłonęła cię w całości. Wracasz tam nie tylko do pracy jako pilotka wypraw, ale szczególnie, aby śledzić historię ludzi i zmiany w tym niezwykłym kraju. Kubę odwiedziłaś już kilkanaście razy. Perła Karaibów jest dla ciebie jak narkotyk?
Zdecydowanie jest. Kuba uzależnia. Pojechałam na Kubę, bo chciałam tańczyć. Wtedy jeszcze nie tańczyłam salsy kubany. To jest salsa, która pochodzi właśnie z Kuby. I tak naprawdę niewiele wiedziałam o tych tańcach na Kubie i niewiele też wiedziałam o tej wyspie. Poleciałam tam i pierwszy raz byłam trochę, może powiedziałabym, że zawiedzona tą wyspą, bo nie miałam do niej dystansu. Pojechałam bez przygotowania, nie wiedziałam. Wiedziałam, że tam jest komunizm, wiedziałam, że ludziom się żyje ciężko, ale uważam, że jak się na Kubę lata, to trzeba się do tego dobrze przygotować. A jak się człowiek przygotuje, to Kuba naprawdę może być piękna i może uzależniać.
Ciągle słyszymy o zmianach, które dotykają Kubę. One idą w dobrym kierunku?
Osobiście myślę, że nie. W 59 roku władzę na Kubie przejął, ja myślę, że znany nam wszystkim, przynajmniej z nazwiska, Fidel Castro, który przez wiele lat sprawował tam władzę. I to miał być taki przełom w historii Kuby, bo właśnie w tym momencie Kubie miało, bądź Kubańczykom, miało zacząć się żyć lepiej. Fidel na początku mówił, że nie jest komunistą i w ogóle odgradzał się od nich. Nawet w Stanach na wizycie powiedział, że z komunizmem nie ma nic wspólnego, ale szybko się okazało, że po prostu kłamał. Że przez te kolejne lata, do 2016 roku, kiedy zmarł tak naprawdę, Kuba przez cały czas była komunistycznym państwem i ja też poleciałam na Kubę, bo czekałam na wielkie zmiany. I tak latam na tą Kubę, bo czekam na te wielkie zmiany i powiem ci szczerze, że one są zmiany, ale to nie są zmiany pozytywne.
To jakie są te zmiany?
Na przykład na Kubie zawsze ludziom się żyło ciężko, ale na przykład przez ostatnie lata po COVID-zie szczególnie na Kubie panuje głód. To nie jest tak, że wszyscy umierają z głodu, ale pensje są tak niskie, inflacja jest tak wysoka, że Kuba, która nie produkuje prawie nic, kiedyś Kuba żyła z cukru między innymi, to teraz na Kubie nawet nie ma tego cukru. Więc Kubańczycy mają problem, mają wielki problem, uciekają masowo. Ci, którym się udaje, no to wiadomo, że lądują albo w Stanach, albo w Europie i wysyłają jakieś pieniądze na Kubę. Ale znowu Stany Zjednoczone wprowadzają limity, nie pozwalają wysyłać jakichś pieniędzy. No więc życie tam nie jest łatwe.
A byłoby jeszcze gorzej, gdyby nie turyści, choć paradoksalnie reżim tego kraju opiera się na braku otwartości.
No tak, w teorii powinno być tak, że tych turystów nie powinno być. Ale tak naprawdę w Kubie są wielkie miejscowości turystyczne, gdzie są hotele all inclusive, gdzie latają loty czarterowe, gdzie ludzie z całego świata przelatują, są na wakacjach. I często nie widzą tego, co jest za tak zwanymi zamkniętymi drzwiami, czyli to, co się dzieje w kubańskim życiu. I ja osobiście uważam, że turyści na Kubie są dobrzy, no bo oni potrzebują skądś waluty tak naprawdę, której nie mają. Więc warto jest pojechać na Kubę, ale trzeba tam, tak jak mówiłam, pojechać ze świadomością tego, co się dzieje tam na miejscu.
Zmiany zmianami, ale jedno, co jest niezmienne, to nasz polski maluch, który jest jednym z najbardziej popularnych samochodów wśród Kubańczyków.
Tak, nasz polski maluch, tak zwany Polekito, czyli Polaczek, jest może nie tyle, że jednym z ulubionych samochodów na Kubie, ale wciąż popularnym. Nawet jest taki kawał, że dwa najszczęśliwsze dni w życiu Kubańczyka to kiedy kupił Polekito i go sprzedał. Ponieważ uważa się, że Polekito są super samochodami, ale one po prostu często się psuły. I tak badałam temat, doszłam do tego, że maluch nie był autem, który działał z zamiennymi częściami. Czyli wszystkie Fordy i inne auta ze Stanów na Kubie można było tam wstawić cokolwiek i one jeździły, a do malucha po prostu tylko i wyłącznie części albo z malucha, albo z Łady. No więc jak na Kubę jeździli Polacy, czy nawet jak ja jeździłam, to często było tak, że te części do malucha przywoziłam na tą Kubę i tam naprawdę można spotkać egzemplarze w prawie idealnym stanie. Na polskich ulicach czegoś takiego się po prostu nie spotyka.
Skoro przy motoryzacji jesteśmy, to też nieśmiertelne Cadillaki tam szusują po drogach.
Tak, w latach 50., kiedy w Ameryce panowała prohibicja, cała śmietanka amerykańska, a także mafia przyniosły się na Kubę. No i ściągali te auta, które wtedy jeździły po tych kubańskich jeszcze pięknych drogach. Wybudowano nawet słynny Malecon, czyli taką drogę przy i deptak tak naprawdę przy oceanie, który miał kilkanaście kilometrów. I te auta jeździły i ludzie się pokazywali i wszystko było super. No ale z czasem wprowadzono zakazy, Kuba się od Stanów odcięła, było embargo i nie można było żadnych aut na Kubę ściągać. Tak naprawdę do dzisiaj nie można. Więc trzeba mieć specjalne pozwolenie, że można było na Kubie jakieś auto kupić. Więc te auta Kubańczycy naprawiają czym jest. Zamieniają silniki, coś kombinują, tutaj coś załatają. Zdarzało mi się jechać obok kierowcy i pomagać mu włączać kierunkowskaz. Ja siedziałam na prawym siedzeniu, on na lewym i właśnie gdzieś tam z prawej była taki sznureczek, który trzeba było pociągać, wtedy kierunek działał. Więc no te auta, niektóre są dobre, niektóre tak po prostu jeżdżą, bo jeszcze jeżdżą.
No i też zarabiają oczywiście na tym, że turyści mogą sobie robić w ich autach zdjęcia na przykład.
Między innymi, tak naprawdę na Kubie do całkiem niedawna auto było więcej warte niż dom. Takie auto w zadbanym stanie mogło kosztować na przykład 300 tysięcy dolarów, a dom kosztował 60-70. Dlatego żaden Kubańczyk tych aut nie chciał sprzedawać, bo dla niego to auto to był po prostu zarobek. Tym bardziej, że jeśli ktoś ma fajnego Cadillaca, to wozi turystów za duże pieniądze, zrobi zdjęcia, tu się uśmiechnie, albo jest taksówkarzem. Mało tego, te auta po prostu przedłużano, obcinano tył, dospawano kawałek jakiejś blachy, co tam znaleźli, pomalowano w jakimś ładnym kolorze, tylko i wyłącznie po to, żeby weszło tam więcej ludzi, no bo więcej ludzi to więcej kasy.
Kolejny problem, z którym muszą borykać się kierowcy, to brak paliwa.
Coraz częściej spotyka się, że nawet jeśli ktoś taki auto ma, to po prostu nim nie pojedzie. Kuba kupowała ropę naftową od Wenezueli, ale Wenezuela ma swoje własne problemy, więc już nie chce jej Kubie sprzedawać. Po prostu nie jest w stanie tego się tym zająć. Dostała trochę ropy od Rosji, dostawała trochę od Brazylii, ale po prostu w związku z tym, że nie płaciła, no to przestaje ją dostawać. Więc te dostawy są dużo rzadsze niż kubańskie zapotrzebowanie. I tak naprawdę ten brak paliwa też wpływa na tą biedę obecnie na Kubie, bo paliwo czy ropa naftowa nie jest tylko do przejazdu komunikacją miejską czy autem, ale jest wykorzystywane w produkcji, w żywności, w jakichś lokalnych rzeczach. Więc to jest między innymi ta bieda. Ale mi też się zdarzało, że ja będąc z grupą, dojechaliśmy do jakiegoś punktu i nagle się okazało, że sorry, dalej nie pojedziecie, bo nie mamy, mamy auta, ale nie mamy paliwa. I tam tylko i wyłącznie znajomości z lokalnymi Kubańczykami zawsze mi pomagały i oni mi to paliwo za zawyżoną cenę, ale załatwiali.
Kilkanaście lat temu odwiedziłem Kubę, widziałem mnóstwo niesamowitych miejsc. Byłem między innymi w tym najbardziej komercyjnym, czyli takiej turystycznej enklawie, ale Kubańczycy jak mantrę powtarzają, że nie jest to ta prawdziwa Kuba, Baradero. Baradero no es Cuba. No więc jaka jest ta prawdziwa perła Karaibów?
Dokładnie tak jak powiedziałeś, Varadero no jest Kuba, to nie jest Kuba. Ja też na początku poleciałam do Varadero, bo był taki lot i no nie tego oczekiwałam od Kuby. Szybko wyjechałam i dobrze, że nigdy później tam też nie poleciałam. Co jest na Kubie poza Varadero? Można zobaczyć tam piękne i niektóre tak naprawdę nawet dziewicze plaże. Można nurkować, można zwiedzać kolonialne miasta, więc jeśli chodzi o atrakcje turystyczne, mają góry, mają wodospady, mają konie, mają plantacje tytoniu, które można zwiedzać też między innymi. Kuba jest piękna. Jeśli chodzi o naturę na Kubie, na pewno jest piękna. Jeśli chodzi o kulturę, tak. Tam nie ma takich starych, nie wiem, piramid jak w Meksyku, czy starych historii majańskich, czy azteckich, ale na Kubie to, co jest najpiękniejsze, są po prostu historie ludzi. Jak oni żyją, jak się zmieniają, jak taniec i muzyka wpływa na ich życie, więc na pewno to gdzieś tam jest mocno istotne. Ale jeśli chodzi o te zmiany, tak jak powiedziałam, no one idą w złym kierunku, ponieważ na Kubie jest coraz gorzej. Dwa lata temu po COVID-zie wprowadzono zmianę waluty. Kiedyś na Kubie było tak zwane peso cubano, nazywane peso de mierda, czyli gównianym peso, którym nikt nie chciał płacić, i kuki, czyli były takie waluta dla turystów. Po tym COVID-zie wprowadzono zmianę i te kuki w ogóle zlikwidowano, ale od tego momentu turyści muszą płacić albo euro, albo dolarami. Albo i dlaczego właściwie taką walutą? Bo Kubańczycy, rząd kubański nie ma waluty. Skoro nic nie sprzedają, to tak naprawdę nie mają w ogóle skąd wziąć tych dolarów i euro. Dolary znowu mają podatek, no bo Stany Zjednoczone i embargo, więc za każdą wymianę dolara na Kubie jest 8% podatku. Ale ludzie też się wycwanili, więc wszystkie wymiany robi się po prostu na ulicy, ponieważ przelicznik uliczny jest dużo inny niż przelicznik tak zwanych kadekas, czyli kantorach tak naprawdę. W kantorze 1 euro kosztuje około 126 pesos, a na ulicy kosztuje prawie 300. Więc wiadomo, że każdy obcokrajowiec i każdy Kubańczyk, jeśli ma jakąś walutę, to woli wymienić ją na ulicy. Ale uwaga, państwo, a rząd kubański tak naprawdę już zauważył, że to się dzieje i wprowadził przepisy, które grożą 2 latami więzienia za coś takiego. Więc w teorii nie można, ale wszyscy tak robią.
W teorii nie można też przenocować turystów. A jak to się ma w praktyce?
Tak, do niedawna były takie przepisy, że za przenocowanie turysty grozi zabranie domu. Więc Kubańczycy byli bardzo niechętni za coś takiego. Ja jeszcze jak byłam pierwszy raz na Kubie i poznawałam dopiero tam lokalnych znajomych, to byli ludzie, którzy chcieli mi pomóc, ale wozili mnie tak od domu do domu na zasadzie, może byś tu mogła zostać na noc, ale tu nie możesz, bo tu przyjdzie policja. I tak naprawdę po 12 w nocy zawieźli mnie do jakiejś cioci, która mieszkała gdzieś daleko na wsi, i powiedzieli, tutaj policja nie przyjdzie. Więc wszyscy się bali. Ja rozumiem, że się bali, no bo jak ktoś ma dom, to tego domu sobie nigdy w życiu nie będzie w stanie odkupić. Dzisiaj jest tak, że te kary są trochę niższe, ale wciąż one obowiązują. Więc Kubańczycy mogą nocować turystów w domach, ale tylko w tak zwanych oficjalnych miejscach, gdzie casas particulares to się nazywa, gdzie rząd daje im pozwolenia i oczywiście płacą podatek i mają zgłaszane codziennie, kto śpi, ile nocy śpi, ile płacą, więc na Kubie jest obowiązek meldunkowy. Jak gdzieś śpimy jedną noc, to spisują nas z dokumentów, zgłaszają to na policję. A jak którejś nocy na przykład nie jesteśmy zgłoszeni jako turyści, no to pyta rząd przy wyjeździe, okej, a wy tej nocy gdzie byliście? Więc oni tam wszystko o nas wiedzą.
Z tego, co opowiadasz, mam wrażenie, że życie Kubańczyków polega na wiecznej walce z systemem.
Trochę tak. Kubańczyk wiecznie walczy z tym systemem, stara się jakoś w tym wszystkim odnaleźć. Idzie do sklepu, w sklepie nie ma zbyt wiele, gdzieś zakombinuje, coś odsprzeda, coś tutaj poszuka. Miałam też taką sytuację, że prowadziłam grupę na Kubie, autobus się zepsuł, więc prywatny właściciel jakichś tam autobusów powiedział, dobra, ja wam załatwię inny autobus. No i załatwił. Ale do tego autobusu wsiedliśmy i mówi, jakby nas policja zatrzymała, no to mówcie, że jesteście artystami z Polski. Ja tak, ale o co chodzi? No i chodziło o to, że on załatwił jakiś rządowy autobus, którym my nie mogliśmy jechać, więc jakby zatrzymała nas policja, mielibyśmy problem. No więc Kubańczyk po prostu kombinuje.
A jak wygląda sprawa z internetem? Wciąż nie można z niego oficjalnie korzystać? Jest zakaz?
Już go nie ma. Do całkiem niedawna przed pandemią było tak, że żeby na Kubie skorzystać z internetu, kupowało się tak zwane karty zdrabki. Szło się na główny plac w mieście, tam było Wi-Fi i tam można było się, uwaga, na godzinę połączyć. No i po godzinie karta się kończyła, internetu było koniec. I niewielu Kubańczyków było stać na to, żeby taką kartę sobie kupić. Obecnie już jest tak, że można sobie kupić kartę SIM, zarówno Kubańczyk, jak i ktoś, kto przyjeżdża na Kubę. Ona kosztuje kilkanaście euro, więc ten koszt nie jest aż taki wysoki i ten internet można mieć. Ale co to zmieniło dla Kubańczyków? Zmieniło to, że oni od tego momentu widzą, jak wygląda świat. widzą, że ludzie poza Kubą mają łatwiej, lepiej, mają więcej pieniędzy, jeżdżą nowymi autami, bo na Kubie tych aut nie ma. No więc od tego też momentu, kiedy internet zaczął panować na Kubie, ludzie zaczęli masowo wyjeżdżać.
Wręcz uciekać. Te ucieczki ciągle są na porządku dziennym?
To prawda, te ucieczki się wznowiły. W latach 90. był taki czas, kiedy te masowe wyjazdy czy wypłynięcia z Kuby były do Stanów Zjednoczonych. A teraz od tego 2021 roku na nowo Kubańczycy masowo starają się wydostać. W jaki sposób? Oczywiście Kubańczyk paszportu mieć nie może. W teorii może, ale po pierwsze nie ma pieniędzy, żeby go dostać, bo on kosztuje ponad 100 dolców, a jeśli na Kubie zarabia się 15, 20, 30, 50 dolców miesięcznie, uwaga, to skąd on weźmie 100, żeby mieć paszport? A jak już go ma, bo jakoś mu się uda, to musi mieć wizę. Żeby dostać taką wizę na przykład do Meksyku, jak już by miałby zaproszenie od kogoś i tak dalej, to kosztuje około 4000 dolarów. No więc jakby kwoty w ogóle są powalające dla Kubańczyków i niemożliwe do zdobycia, chyba że jest ktoś poza Kubą, kto zapłaci za taką wizę. Kubańczycy oczywiście mają też państwa, gdzie mają ruch bezwizowy i tym państwem jest między innymi Rosja. Więc jeżdżą do Rosji i dużo po prostu już tam zostaje, albo stara się przedostać do Europy, do Unii Europejskiej, albo kombinują, co zrobić, żeby na tą Kubę nie wracać. Jakiś czas temu był taki, no dla mnie dosyć słynna próba ucieczki, kiedy Kubańczyk usiłował dopłynąć do Stanów na desce surfingowej. I to znaczy, on nie dopłynął do tych Stanów i był już tak wycieńczony, ale miał telefon i zawiadomił ochronę w Stanach i oni go wyłowili stamtąd. Już nie odesłali go na Kubę, więc w teorii udało mu się.
Ale jednym z legalnych sposobów na opuszczenie Kuby jest małżeństwo z obcokrajowcem.
Tak, i to jest chyba najczęściej spotykany sposób na Kubie. Nieważne, czy kobieta, czy mężczyzna przyjadą na Kubę, to już po godzinie mają kilkunastu bądź kilkanaście kandydatek chętnych na małżeństwo, ponieważ to jest dla nich najłatwiejsze. Łatwo jest znaleźć obcokrajowca, który zakocha się. W tym wypadku niech będzie za przykładem, będzie Kubanka, zakocha się w pięknej Kubance, bo one są naprawdę piękne. Ta mieszanka, oni są tak zwani krioje, czyli mieszanka takiego po prostu czarnoskórego, niewolnika, który był przywieziony na Kubę, białego i jeszcze Hiszpana, więc wizualnie są przepiękne. Faceci się w nich zakochują, szybko biorą ślub i wyjeżdżają z tej Kuby. I po prostu później ściągają albo gdzieś całą rodzinę, albo wysyłają pieniądze, ale ogólnie starają się je ściągnąć. Jak pojechałam na Kubę po raz pierwszy, to oczywiście kandydatów na męża miałam mnóstwo. Już nawet ich nie liczyłam. Do tego stopnia, że jak ktoś mnie zaczął zagadywać na ulicy, to już w odpowiedzi mówiłam, nie wiedziałam, co on chce, mówiłam, jak szukasz małżeństwa, bo pieniędzy to nie umie. Oczywiście czasami się myliłam, czasami były osoby, które były ciekawe tego, skąd jestem. Oni kojarzą Polskę tak naprawdę, bo ponieważ ta Polska za czasów Związku Radzieckiego była mocno z Kubą połączona, my im wysyłaliśmy maluchy, oni nam wysyłali pomarańcze, których nikt nie chciał jeść, bo podobno były za suche. Ja tego nie pamiętam, ale też dużo osób z Kuby przyjeżdżało do Polski studiować. Niektóre zostały też.
Oni dużo wiedzą o świecie?
Myślę, że dużo. Kubańczycy, i znowu w związku z tym, że mają dużo wolnego czasu, to lubią czytać, lubią szukać, lubią się czegoś dowiedzieć, więc często jest tak, że sama byłam zaskakiwana przez wiedzę Kubańczyków, który mi mówi, no dobra, na tym końcu świata jest takie i takie państwo i oni mają to i taką stolicę i jeszcze ze szczegółami, no bo okej, państwa i stolice to się każdy może nauczyć, ale jakieś tam szczegóły to naprawdę oni muszą tego szukać.
Towarem eksportowym Kuby są lekarze.
Tak, na Kubie w związku z tym, że niewiele jest, ale też w związku z tym, że edukacja jest bezpłatna, to ludzie po prostu się kształcą. Mogą bezpłatnie studiować, mają skończonych kilka kierunków, więc Kubańczycy są bardzo wykształceni. I czasami taki Kubańczyk po studiach zajmuje się totalnie czymś innym, bo mi się nie opłaca pracować w zawodzie. Ale lekarze, uwaga, tak jak powiedziałam, są, ty powiedziałeś, ja napisałam, są najbardziej eksportowym towarem, ponieważ Kuba handluje tymi lekarzami, wysyła lekarzy do Brazylii, do Wenezueli, do innych państw na świecie, tam gdzie są konflikty, jakieś czasowe problemy i za tych Kubańczyków po prostu dostaje pieniądze. Ale taki Kubańczyk, no bo oni dobrze wiedzą, że jakby taki lekarz wyjechał, to już by się na Kubie więcej nie pojawił, to rząd to też przemyślał i robi takie kontrakty na 3 lata. I po tych 3 latach dopiero, jak ten lekarz wróci, płaci jemu pozostałą część wynagrodzenia. Pierwszą część płaci rodzinie, a pozostałą dopiero jemu, jak wróci na tą Kubę.
te wszystkie restrykcje skierowane w naród kubański spowodowały, że ludzie wreszcie zaczęli masowo wychodzić na ulicę.
Tak, na Kubie w ogóle jest zakaz wychodzenia na ulicę, jeśli chodzi o strajki. Można iść na koncerty, posłuchać muzyki, potańczyć. Można iść na wiec, bo wieców politycznych oczywiście jest dużo. Nawet były takie słynne, kiedy Fidel Castro, jak jeszcze żył, mówił przez 24 godziny non-stop i był w stanie. Ale strajków oczywiście nie można było robić. Do dzisiaj tego nie można. W 2021, znowu to jest taki rok przełomowy na Kubie, ludzie pierwszy raz od początku rewolucji kubańskiej, czyli od 59 roku, wyszli na ulicę. Po tym pierwszym wiecu, czy strajku, były aresztowania, było kilka zaginięć. Prawdopodobnie te osoby już nie żyją. Ale teraz, w tym roku i 23, 24, po prostu są masowe strajki. Ludzie już nie wytrzymują, brakuje im jedzenia, brakuje im prądu do tego stopnia, że przez 10 godzin w ciągu dnia nie mają tego prądu, nie mają dostępu do niczego, nie ma bieżącej wody. No więc ja myślę, że powoli komunizm na Kubie po prostu się kończy.
Ale będąc na Kubie, miałem wrażenie, że wbrew tym wszystkim przeciwnościom losu, oni są tak naprawdę szczęśliwi.
No właśnie, to nie jest tak, że ta Kuba jest taka straszna. Znaczy jest tam, życie tam jest ciężkie, ale Kubańczyk stara się gdzieś w tym wszystkim znaleźć swoje własne szczęście, więc on patrzy na swoją rodzinę, na swoich najbliższych, spędzają wspólnie czas, wychodzą na ulicę, tańczą, śpiewają, tworzą muzykę, bo Kuba to jest kraj artystów tak naprawdę. Więc oni w tym wszystkim, to może nie jest tak, że oni są super szczęśliwi, ale oni jakby z tym, co mają, starają się tymi szczęśliwymi ludźmi po prostu być. Potrzeba im do szczęścia na pewno dużo mniej niż nam. I na zasadzie, jeśli my na Kubę przywieziemy zabawki, no to te dzieci się nimi bawią, ale jeśli ich nie mają, to zrobią sobie dwa sznurki, coś zwiążą i też mają tą zabawkę. Więc czasami nawet warto pojechać jest na Kubę, żeby zobaczyć, jak można być szczęśliwym bez takiej ilości rzeczy, jaka nas otacza.
Jak oni spędzają wolny czas? Kochają grać w domino, to na pewno, bo nie trudno to zauważyć, chodząc po ulicach.
Oczywiście domino to jest ulubiona kubańska gra. Dwa zespoły i każdy stara się gdzieś tam wygrać. Kubańczycy tańczą, śpiewają, piją rum, który jest tam tani, ponieważ się wytwarza go na Kubie. Spotykają się, jeżdżą nad rzekę, jeżdżą nad morze, jeśli mają blisko do morza. Więc ten wolny czas, a tak naprawdę mają go dużo, bo wbrew pozorom Kubańczykowi nie opłaca się chodzić do pracy. Bo jeśli ma iść do pracy i zrobić 30 dolców, to on woli zakombinować, sprzedać 3 koszulki gdzieś na lewo i on te 30 dolców będzie miał po godzinie. To po kiego ma iść i harować przez cały miesiąc. No więc ten wolny czas, który ma, gdzieś tam spędza ze znajomymi.
A to prawda, że Kubańczycy z powodu braku funduszy nie mają często nawet na bilet autobusowy, żeby przejechać z jednego miasta do drugiego. Podczas mojej wizyty rozmawiałem z pewnym leciwym Kubańczykiem, który przyznał mi wprost, że do tej pory nie widział nic poza swoim rodzinnym domem.
To prawda, nie mają, a w tym momencie jest jeszcze gorzej. Ja mam w Hawanie bardzo dobrego kolegę, który pochodził z prowincji Moa, to jest kilkaset kilometrów od Hawany. I on przez kilka lat nie pojechał do swoich rodziców, żeby ich zobaczyć, ponieważ on nawet nie miał na bilet autobusowy. Już nie mówiąc o tym, żeby on jeszcze im coś przywiózł. A taka ciekawostka, na Kubie nie jest tak, że się można przemieszczać, ja się mogę przenieść skądkolwiek chcę dokądkolwiek. Żeby się do Hawany przenieść, trzeba mieć na to pozwolenie. A pozwolenia rząd nie wydaje, bo tak naprawdę wszyscy chcieliby wyjechać do Hawany, bo się ludziom wydaje, że w Hawanie się żyje lepiej, że jest więcej szans na pracę. Więc żeby można było się przenieść do stolicy Kuby, trzeba albo mieć nieruchomość na miejscu, albo wziąć ślub, trochę tak jakby się tak naprawdę jechało za granicę.
Fidel Castro, znany na całym świecie kubański rewolucjonista, jaka jest opinia wśród współczesnych Kubańczyków o nieżyjącym już przywódcy tego kraju, który rządził Kubą przez blisko 50 lat?
Udało mi się, ale na początku faktycznie trzeba było ich po prostu ciągnąć. Na Kubie w związku z tym, że wszyscy wiedzieli wszystko o wszystkich, czyli było to państwo policyjne, to ludzie się bali mówić o tym, co tak naprawdę myśleli. Ale też było tak, że jeszcze w tamtych czasach, to było kilkanaście lat temu, ludzie naprawdę wierzyli w tego Fidela. Tak zwane fidelizmo, czyli wszyscy ci, którzy byli zakochani w Fidelu i którzy uważali, że Fidel robił to, co robił, żeby było im lepiej. bo to nie jest tak, że przed Fidelem, czyli te 65 lat temu, na Kubie było lepiej, było gorzej po prostu, albo było źle. Więc Kuba zawsze miała ten problem, że była albo przez Hiszpanów, albo przez Amerykanów najeżdżana i wykorzystywana, więc Fidel był pierwszym tym, który powiedział, no sorry, poradzimy sobie sami. Tylko okazało się, że to nie do końca tak było, jak mówił. Więc tą kasę, którą gdzieś tam dostawali, brał sobie, a dla lokalnej ludności niewiele zostawało. Ale wracając do tematu, są ludzie, którzy naprawdę jeszcze gdzieś tam wierzą w tego Fidela, tylko jest ich coraz mniej. Jak Fidel zmarł w 2016 roku, to jego ciało było przewiezione prawie przez całą Kubę, schowane do Santiago de Cuba i tam jest pochowany. No i oczywiście media mówią, że wszyscy płakali, bo wychodzili na ulicę, bo rzucali kwiaty i tak dalej. Ale tak naprawdę nie wiadomo, czy oni wychodzili, bo oni już się cieszyli, że on zmarł, czy wychodzili, bo żałowali, bo naprawdę myśleli, że po jego śmierci będzie gorzej. No więc są, myślę, że są dwa zdania, że jedni kochają, drudzy nienawidzą, ale z biegiem czasu i tak naprawdę ze zmianą tych pokoleń coraz bardziej nienawidzą.
A jakie są zdania na Kubie co do Raula Castro? Żyje czy nie żyje?
No, podobno jeszcze żyje. Raul Castro, czyli brat Fidela, który przejął po nim tą władzę, ma już ponad 90 lat. Fidel zmarł jak miał 90, a Raul ma trochę więcej. Oczywiście Raul oddał już tą władzę, teraz mają na Kubie prezydenta. W teorii jest to prezydent, w praktyce jest po prostu osoba nałożona przez rząd, bo ile mieli wybory, to każdy Kubańczyk mówił, że idzie na wybory, bo się boi konsekwencji. Bo na Kubie wybory są obowiązkowe. Jak ktoś nie pójdzie, to nie dostanie paszportu, będzie miał problem. No więc na wyborach trzeba było się stawić. Ale w związku z tym, że oni wiedzieli, że jest inwigilacja, no to też jakby czuli się trochę tak zmanipulowani i czuli, że cokolwiek nie napiszą, to i tak wybór jest tylko jeden. No więc prezydent został wybrany. A Raul też myśleli, że będzie lepiej, że po Fidelu, że jego brat trochę się zmieni, ale tak naprawdę jakby w tym związku Raul-Fidel, to Raul był komunistą. To on od początku mówił, że na Kubie powinien być komunizm, więc te jego przepisy, jakie on wprowadzał, były dużo jeszcze cięższe dla Kubańczyków niż za czasów Fidela, więc nie było lepiej. Więc ja osobiście, może nie powinnam tego mówić, ale po prostu chciałabym, żeby rodzina Castro już z Kuby może nie uciekła, bo nie uciekną, ale żeby się te pokolenia w końcu skończyły i żeby Kuba miała szansę na nowy rząd. Niezwiązany w ogóle z całą rodziną.
Jakie są szanse według ciebie, że Kuba za jakiś czas otworzy się na zachód i dojdzie do przewietrzenia?
Opcje są dwie. Opcja pierwsza, że Kuba będzie cały czas zamknięta i stanie się to, co się stało przed chwilą na Haiti, że po prostu państwo upadnie. I albo mafia, której w teorii na Kubie dzisiaj nie ma, ale ona się może za chwilę pojawić, po prostu przejmie to państwo i nie będzie, nikt tam wtedy nie będzie jeździł. Druga opcja jest taka i oczywiście lepsza dla Kuby i ja chciałabym, żeby to poszło w tym kierunku, że jednak ten rząd się w końcu otworzy, bo Kuba już nie ma wyjścia. Jest w takim miejscu na arenie międzynarodowej, że już nie ma kroku wstecz, że potrzebuje pomocy. Teraz Kuba pierwszy raz w swojej historii poprosiła o pomoc, o wysłanie mleka skondensowanego, nieskondensowanego w proszku dla dzieci, bo nie mają już jedzenia dla dzieci. Więc to się nigdy w historii Kuby nie wydarzyło. I ja myślę, że też w związku z tym, że przyjmują tą pomoc, to oni wiedzą, że nie mają czym zapłacić. Więc jakby odpłatą może być to, że po prostu otworzą tą Kubę na wolny rynek, że pozwolą budować hotele, co już zaczynało się dziać tak naprawdę powoli, tylko COVID to zmienił, że będzie można zakładać biznesy. No więc tak naprawdę ja mam nadzieję, że to się wydarzy.
Czas na pozytywy, jeśli chodzi o Kubę, a tych z pewnością nie brakuje. Urzekające krajobrazy, które zapierają dech w piersiach. W które miejsca polecasz do odwiedzenia?
Kuba jest piękna i warto jest zjechać z tych standardowych ścieżek, czyli Havana, Varadero i okolice. Na pewno cały wschód Kuby, tak zwany El Oriente de Cuba, to jest jedno z najpiękniejszych rejonów kubańskich. Tam turystów mało dojeżdża, bo dojazd jest ciężki, bo jest długi, ale warto spędzić ten dzień na dojeździe, bo tam są piękne lasy deszczowe, są palmy, są plantacje kakaowca, są rzeki, są kaniony. No ta natura na wschodzie jest całkiem inna niż ta na zachodzie i mało tego turystów prawie nie ma. Nawet ta kuchnia, która jest na wschodzie, to można iść na obiad do lokalnego Kubańczyka, który nam coś złowi tak naprawdę i ugotuje w tym samym momencie. Więc to są takie ciekawostki z Kuby. Tak samo wszyscy jeżdżą do Vinales, ale fajnie byłoby czasami nawet za Vinales, to są takie słynne plantacje tytoniu, gdzie jeżdżą turyści. I Vinales też jest piękne, ale za Vinales, na polach, warto wyjechać za te wioski i zobaczyć, jak Kubańczycy mieszkają. I w myśl zasady, i tak to też działa na Kubie, że im mniej turystów, tym ta lokalna ludność jest bardziej życzliwa.
A które z miejsc historycznych warto zobaczyć?
Trinidad jako miasto kolonialne, jedno z pierwszych miast założonych na Kubie. W Baracoa też na wschodzie znajduje się kościół, gdzie jest krzyż z XV wieku i prawdopodobnie ten krzyż przypłynął z Kolumbem. Więc on wskazuje na to, że być może Kolumb dopłynął właśnie tam i tam powiedział, że jest to takie piękne miejsce. Santa Clara i słynny pociąg, który zdobyli rewolucjoniści, którzy walczyli o to, żeby Kuba w teorii była niepodległa. Tam też jest muzeum między innymi Che Guevary. I oczywiście Hawana i zabytki Hawany, muzea, bo jednak na Kubie też warto zajrzeć do tych muzeów. Część z nich jest tak naprawdę zakłamana. Pamiętajcie o tym, że Kuba to jest wciąż państwo komunistyczne, gdzie ta historia jest pisana przez tych, co rządzą.
Propaganda.
Tak, jest propaganda jak najbardziej, ale warto mieć swój punkt widzenia na to, co się dzieje na miejscu.
Dalej mają taki negatywny stosunek do wszystkiego, co zachodnie, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych?
Nie, absolutnie. Kubańczycy myślę, że nigdy takiego stosunku nie mieli, a przynajmniej nie za czasów ostatnich pokoleń, tylko po prostu rząd. On tak mówi, że Ameryka jest zła, że wszystko jest złe, bo mają embargo, ale taka ciekawostka, większość pożywienia obecnie na Kubie, które jest przewożone spoza Kuby, jest z USA. I o tym nikt nie mówi, no bo w teorii mają embargo i nie można nic sprzedawać spoza Kuby, ale jednak się okazuje, że oni tam biznesy robią. Ale Kubańczycy uwielbiają Stany. Tak naprawdę wszyscy jakby mogli, to by do Stanów wyjechali. Nawet jest taki kawał, że pierwszym miejscem na świecie, gdzie nie będzie Kubańczyka w 2030 roku, to będzie Kuba. I wszyscy będą albo, no większość z nich jest po prostu w Stanach.
Hawana, czyli największe i najważniejsze miasto na Kubie. Jedna z najbardziej urzekających stolic świata.
W Hawanie jest dużo tych turystycznych miejsc. One też są okej. To nie jest tak, że wszystko, co jest turystyczne, jest złe. Więc warto zajrzeć sobie do hotelu Inglaterra, gdzie na trasie zawsze jest muzyka na żywo z pięknym widokiem na główny plac José Martí. I tam dookoła tego placu rośnie sobie 26 lokalnych palm, które pochodzą z Kuby i rosną tylko na Kubie, tak zwana Palma Real. Tuż obok jest teatr, gdzie można pójść na balet, na przedstawienia teatralne i być może one szczególnie tanie nie są, ale też warto zainwestować w tą lokalną sztukę i muzykę. Kapitol, który budowany był na wzór amerykańskiego Kapitolu i uwaga, on jest o 1 centymetr podobno większy, no bo na Kubie w myśl zasady, że wszystko musi być najlepsze, to ten ichszy kapitol też jest większy. Ten kapitol był wyremontowany całkiem niedawno i w związku z tym, że Kuba pieniędzy nie miała, to dostała pieniądze od Rosji na ten remont. Dzisiaj się kopuła pięknie świeci, jest pięknie pomalowany. Tam wewnątrz jest muzeum i też mauzoleum, więc warto sobie tam zajrzeć. I oczywiście wszystkie Casa de la Musica, czyli domy muzyki, gdzie są koncerty na żywo. I za naprawdę niewielkie pieniądze tam można posłuchać światowej sławy kubańskich artystów.
No i Malecon, o którym też wcześniej wspominałaś.
Jak najbardziej Malecon, czyli ten deptak, gdzie toczy się życie głównie nocą, gdzie Kubańczycy wychodzą, piją sobie, tańczą, grają muzykę na żywo. Tak naprawdę to życie Hawany nocami, to lokalne życie toczy się na Maleconie. I o Hawanie można byłoby długo opowiadać. Muzeum Rumu, Muzeum Rewolucji jak najbardziej, to co mówiłam, gdzie jest łódka, na której przypłynął Fidel z 80-osobową załogą z Meksyku na Kubę, gdzie tak naprawdę od tej łódki zaczęła się cała rewolucja. Więc można ją tam zobaczyć.
No trzeba też na pewno odwiedzić fabrykę cygar i przekonać się na własną, czy rzeczywiście ten mit, który mówi o tym, że te cygara są wyrabiane na kobiecych udach, jest prawdziwy.
Aż się zaśmiałam.
To znaczy, wiedziałaś, że o tym powiem?
Nie wiedziałam. W fabryce cygar, tak każdy chce jechać na Kubę, żeby zobaczyć te kubanki robiące sobie na udzie te cygara, ale ja osobiście uważam, że to jest pod publikę. Ty powiedziałeś, że to jest prawdziwy, ja nie widziałam tak w takich
znaczy,
lokalnych...
Ja właśnie chciałem sprawdzić.
A, że jest tu mit, tak. Okej, nie, one nie robią tego na udzie, to po prostu idzie gdzieś tam masówka. I nawet na plantacjach tytoniu, gdzie oni robią te cygara, no to nie robią tego na udzie, tylko po prostu zwijają to. Mają wprawę, robią to szybciej, ale na żadnym udzie nikt tego nie robi. Ale taka ciekawostka, w fabrykach jest osoba, która odpowiada za czytanie. jest jeden pan czy pani, nieważne, który się płaci i mówi się, no to dobrze, to dzisiaj nam poczytaj, nie wiem, jakąś poezję, a jutro jakąś książkę. I ta osoba przez cały dzień tym, co pracują w tej fabryce, coś czyta.
Będąc na Kubie, odwiedziłem też między innymi fermę krokodyli. Polecasz?
Ja osobiście nie. Nie polecam, ponieważ... Znaczy, warto jest zobaczyć. Uważam, że nie warto jest jeść.
A to tak, to przekonałem się.
Więc jeśli zobaczyć, to jak najbardziej...
Nie przełknąłem.
Jak najbardziej
dokładnie. Tym bardziej widząc kilkanaście minut wcześniej, jak one choćby spożywają posiłek.
Tak, krokodyle są jak najbardziej mięsożerne, więc później też jakby jemy to podwójnie. Są na Kubie takie miejsca, gdzie można tego krokodyla zamówić.
To aligatory nawet chyba były.
Tak, dokładnie tak. I one są duże i fajnie je zobaczyć na własne oczy. I tam ktoś na miejscu opowiada, jak one żyją, ile lat, dlaczego je trzymają i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne, ale tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o jedzenie dzikich zwierząt, to ja nie jestem do końca zwolenniczką, więc jakby zostawiam to każdemu do własnej decyzji.
No a skoro już jesteśmy w takich smakowitych tematach, jak ty oceniasz kuchnię kubańską? Smakowało? Co jest takiego charakterystycznego, jeśli chodzi o potrawy z tej wyspy?
W sumie to nawet powiedziałabym, że smakowitych. W związku z tym, że na Kubie nie ma zbyt dużo możliwości do gotowania, to Kubańczycy są świetnymi kucharzami, ponieważ oni umieją gotować coś z niczego. Naprawdę robią magię. Podstawą kuchni kubańskiej jest ryż, fasola i jakieś mięso, ponieważ Kubańczycy lubią mięso. Jeśli mają, to na pewno zjedzą całe mięso, wszystko inne zostawią. Takim typowym daniem kubańskim jest tak zwana ropa bieja, czyli stare szmaty. Nie wiem, czy próbowałeś?
Nie.
To jest szarpana wołowina, marynowana w sosie przez całą noc. Podawana z ryżem wymieszanym z fasolą, tak zwany moros i cristianus. Taki ryż właśnie czarno-biały. Z tam kawałkami jeszcze smażonych bananów. Ja uważam, że to jest bardzo dobre danie. Kolejnym takim, może nie daniem, ale tym, co na Kubie najczęściej się je, to po prostu jest kurczak na 100 sposobów. Ponieważ to jest to coś, co jest najlepiej dostępne na Kubie, więc może być w sosie słodkim, może być kwaśnym. Co oni znajdą, to zrobią. Ale Kuba to też jest państwo między innymi owoców morza, gdzie do całkiem niedawna, z naprawdę całkiem, powiedziałabym, niewielką cenę można było zjeść homara, krewetki, świeże ryby. Więc jak się takie miejsca zna jeszcze, gdzie można tam pojechać do lokalnej ludności, oni to naprawdę złowią i przygotują na miejscu. To jest pyszne. I w Baracoa, czyli na tym wschodzie Kuby, każde danie podawane jest z mleczkiem kokosowym. Więc to są takie lokalne smaki. I to wszystko oczywiście musi być do tego mojito albo daiquiri. Kubańskie drinki, które były uwielbiane przez Hemingwaya.
Czyli nie tylko rumem popijamy.
Nie, my nie tylko. Kubańczycy też lubią te drinki tak naprawdę.
Z ciekawostek o Kubie warto powiedzieć, że powstała tam w 1837 roku pierwsza linia kolejowa w Ameryce Łacińskiej i trzecia na świecie po Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Tak, w związku z tym, że na Kubie były plantacje trzciny cukrowej, więc Kuba w tamtych czasach była bardzo rozwiniętym państwem, jednym z najbardziej rozwiniętych państw na świecie. Tylko, że później to wszystko jakoś upadło, czyli przyszedł rząd, zabrał wszystkim amerykańskim firmom pozwolenia i znacjonalizował je, więc także linia kolejowa prawie przestała działać. Dzisiaj po Kubie jeżdżą pociągi, ale one jeżdżą raz na kilka dni i zazwyczaj są odwoływane, więc nie polecam po Kubie wycieczek pociągami.
Warto też podkreślić, że wyspa zajmuje pierwsze miejsce pośród krajów Ameryki Łacińskiej, zarazem jedno z najwyższych miejsc na świecie pod względem wskaźnika alfabetyzacji, który wynosi blisko 100%. Pewnie ma to też związek z tym, że edukacja jest tutaj bezpłatna na każdym poziomie. Kubańczyków uznaje się za jeden z najbardziej wyedukowanych narodów na świecie.
Wyedukowanych? Tak, oczywiście. W związku z tym, że mają to bezpłatne szkolnictwo i ludzie się szkolą, mają po kilka fakultetów, naprawdę są wyedukowani, ale teraz mają problem z nauczycielami, bo nauczyciel zarabia 20-30 dolarów miesięcznie, więc to są niewielkie stawki. Ja mówię o tym przeliczniku na czarnym rynku. Trochę by im to lepiej wyszło jakby w kantorze, ale tam nie mogą tych dolarów kupować. Więc nauczycielem nikt nie chce być, więc ludzie po prostu przestają studiować i to się może pogorszyć.
No i wszyscy obywatele mają też prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.
Tak, i oni to wykorzystują. tutaj znowu, Kubańczykowi się nudzi, on nie ma co w domu robić, nie chodzi do pracy, więc on non-stop chodzi do lekarza. Mi się wydaje, że tam wszyscy są po prostu, mają taką paranoję na temat chorób i na pewno mam 500 tysięcy chorób, pójdę do lekarza i to sprawdzę. Więc spotkałam się z tymi Kubańczykami, którzy codziennie do tych lekarzy chodzą i sprawdzają, co mają, ale ta opieka medyczna jest bezpłatna. Tylko znowu, uwaga, oni nie mają leków. Więc jak się do lekarza idzie, to trzeba mieć swoje własne leki. Ja miałam taką sytuację, że sama byłam w szpitalu kubańskim, miałam dengę i tam mnie leczono, uwaga, owocami. Kazano mi iść, znaczy ja nie mogłam wyjść, bo byłam pod nadzorem, ale kazano mi zadzwonić do znajomych, którzy mieliby iść kupić guajabę i tą guajabą niby miałam się leczyć, bo leków nie było.
Każde gospodarstwo domowe posiada tak zwaną książeczkę żywnościową?
Tak, tak zwana niebieska książeczka, czyli la libreta, to jest trochę taki zamiennik naszych polskich kartek. Tam dla każdej rodziny wpisuje się, ile osób należy do tej rodziny i co oni mogą kupić. A mogą kupić m.in. ryż, fasolę, mleko w proszku, ale tylko i wyłącznie dla dzieci, trochę rumu, mięso jakieś tam i co ileś po prostu idą do specjalnych sklepów, gdzie to w teorii, znaczy w praktyce też tak naprawdę jest za trochę niższą cenę. Ponieważ znowu Kubańczyk ze swoją wypłatę nie byłby w stanie się wyżywić, więc to jest takie, to są rzeczy podstawowej potrzeby, dzięki którym oni są w stanie przeżyć.
Bardzo ciekawym tematem na Kubie jest religia.
Tak, na Kubie 60% w teorii jest katolików. Jest to, myślę, że najniższy współczynnik, jeśli chodzi o państwa latynoskie, a to też dlatego, że Fidel zakazał obchodzenia świąt. On później te święta w ogóle przeniósł, ponieważ w grudniu były zbiory cukru, więc powiedział, że nie można tych świąt obchodzić i kazał obchodzić je tam w lipcu czy kiedykolwiek indziej. Ale Kubańczycy wyznają też te swoje lokalne wierzenia. W związku z tym, że na Kubie prawie połowa jest Afro-Kubańczyków, czyli osób, które zostały na Kubę przywiezione z Afryki jako niewolnicy. Oni byli potrzebni do pracy na plantacjach trzciny cukrowej, ale te swoje wierzenia gdzieś tam chowali pod tańcem między innymi i one do dzisiaj przetrwały. Dlatego też tak ta religia nazywa się Yoruba. Tam jest lokalny szaman, mają wielobóstwo, jest bogini wody, są bogowie od wielu innych rzeczy. I na przykład co piątek są takie nabożeństwa obchodzone, w ramach których ucina się kogutom głowy. I te koguty się wyrzuca na ulicę. Więc nie wiem, czy pamiętasz, czy widziałeś, czasami jak się chodzi ulicami Hawany, właśnie w sobotni poranek takie koguty można zobaczyć. I to wszystko jest po to, żeby im powodziło się dobrze, żeby było zdrowie, żeby były pieniądze, ale też po to, żeby rzucić na kogoś zły urok. Ponieważ Kubańczycy tak naprawdę wierzą w to i są czasami trochę zawistni, to spotkałam się z ludźmi, którzy przyjechali z Kuby i czuli, że mieli właśnie taką złą energię, że ktoś na nich rzucił taki urok.
Kogutów nie widziałem, ale będąc w jednym z kubańskich domów, zauważyłem charakterystyczne laleczki.
Te laleczki są odpowiednikiem trochę Matki Boskiej, a trochę i właśnie lokalnej ich orishas, czyli właśnie ich lokalnych bogiń. Więc tutaj pojawia się synkretyzm, że oni się trochę modną właśnie do tych orishas, trochę do Matki Boskiej, no i coś na pewno zadziała. I taka laleczka zawsze musi mieć postawioną wodę, ponieważ ona potrzebuje coś do picia i to też jakby daje jej siłę, żeby ona była nam w stanie pomóc.
W jakich warunkach mieszka przeciętny Kubańczyk?
Takie mieszkanie nie wygląda tak, jak wyglądają te mieszkania, gdzie śpią turyści. Bo to nie są przeciętne kubańskie mieszkania. To są mieszkania Kubańczyków, którzy mają pieniądze. Przeciętne kubańskie mieszkanie albo nie ma łazienki, albo nie ma bieżącej wody. Jeśli ma łazienkę, to nie ma papieru, ma gazety, którymi się mogą podetrzeć. Jest czarno-biały telewizor, jest jakieś radio, które może gdzieś tam działa, a może po prostu stoi, bo już nie działa. Oczywiście to nie jest tak, że ściany są pięknie pomalowane, ze ścian odchodzi tynk. Często nie ma szyb w oknach, ale akurat to nie jest taki problem, bo tam jest ciepło, więc tutaj te szyby nie mają takiego wielkiego znaczenia, ale tak naprawdę jest tam bieda. Jest tam bieda taka, której nawet my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Ja byłam w takich kubańskich domach, byłam w domach, gdzie ludzie nie mieli lodówki, bo nie mieli za co kupić tą nową lodówkę, a o łazience to w ogóle nawet nie było mowy.
Cały czas ta infrastruktura jest w opłakanym stanie. Pamiętam, jak podczas mojej wizyty stadiony piłkarskie albo bejsbolowe miały odrapane, powyrywane siedzenia, wszechobecne namalowane hasła socjalizmu muerte.
Jest gorzej. Kubańczycy nie mają pieniędzy na remonty, nie mają pieniędzy na remonty najważniejszych rzeczy, jak szpitale, czy szkoły, czy drogi, to o stadionach w tym momencie w ogóle nikt nie będzie myślał. W Hawanie coraz częściej walą się na przykład balkony. Jakby ktoś jechał do Hawany, to nie polecam wam tymi pięknymi, kolonialnymi uliczkami iść pod balkonami, tylko iść środkiem ulicy, bo się zdarzały wypadki, że taki balkon, który nie był remontowany od wieków tak naprawdę, że po prostu się komuś zawalił na głowę. No więc drogi są w opłakanym stanie, wszędzie są dziury. Nawet dla rządu przez wiele lat było wymówką to, że oni mówili, że nie pozwalają, żeby więcej samochodów przejeżdżało, bo jest za dużo aut i są złe drogi. No ale oczywiście za dużo aut to była to po prostu tylko taka wymówka, ponieważ tam jest aut bardzo mało, ale drogi są złe.
Czyli nic się nie zmieniło w przeciągu tych kilkunastu lat. Też pamiętam, jak jeździliśmy jeszcze wtedy zorganizowaną wyprawą autobusem przez kilka czy nawet kilkanaście kilometrów. Nie było ani jednego auta.
Nie, to jest na porządku dziennym cały czas to samo. Mało tego, w 2016 roku, czyli jak Fidel zmarł, w Hawanie było około 400 autobusów. Dzisiaj jest połowa z nich, z czego zakładam, że połowa z tej połowy nie ma części i nie jeździ. A ludzi aż tak dużo nie ubyło, w sensie no część wyjechała, ale myślę, że nie tak duża część, żeby nie potrzebowała tego transportu. Więc jak się Kubańczyk chce gdzieś dostać, to on musi pomyśleć o tym, że jemu to zajmie cały dzień i nieważne, gdzie on będzie jechał. Więc on po prostu sobie czeka w tej kolejce, która może zająć godzinę, dwie, trzy, aż ten autobus kiedyś przyjedzie.
Kubańczycy to bardzo usportowiony naród. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że gdyby nie ich zamknięcie na świat, to byliby w wielu dyscyplinach absolutnie w światowej czołówce. Ich sportem narodowym jest baseball.
Baseball uwielbiają, ale uwielbiają też boks. Na Kubie jest dużo szkół, gdzie ludzie jeżdżą ćwiczyć ten boks. Nawet spotkałam kiedyś na ulicy Polaka, który zakładał szkołę boksu w Polsce i chciał ściągnąć Kubańczyka do Polski. Więc Kubańczycy uwielbiają sport. Mężczyźni, też jest taki kult tak naprawdę mięśni i urody, więc i Kubanka, i Kubańczyk będą piękni, zadbani, wysportowani, z ładnymi ciałami. To oczywiście zmienia się wraz z wiekiem, ale ci młodzi, ja myślę, że wszyscy mogliby gdzieś tam występować w katalogach.
Ci młodzi przesiąknięci są zachodem, słuchają takiej muzyki amerykańskiej, wzorują się na tych wszystkich sportowcach, muzykach, artystach właśnie zza oceanu?
Zza oceanu. To zależy. Oni wszyscy słuchają obecnie reggaetonu. Reggaeton to jest muzyka, która powstała na Wyspach Karaibskich, później została rozpowszechniona przez Kolumbię. I to jest też muzyka, która wybija salsę i lokalne rytmy. Dla mnie to jest trochę smutne, ponieważ muzyka nie jest jakąś zaawansowaną sztuką tak naprawdę, ale młodzież kubańska i młodzież latynoska w tym momencie w większości słucha tylko tego. Oni niekoniecznie słuchają popu, światowej sławy, wokalistów. Nie, oni po prostu idą jakby za tą latynoską modą.
Kto to jest jinetero?
Jinetero, po polsku jeździec, to osoba, która zawodowo, oczywiście jest to nielegalny zawód, zawodowo zajmuje się naciąganiem turystów. Głównie, może nie głównie, są to i kobiety, i mężczyźni. Jak przyjeżdża turysta na Kubę, to taki jinetero oferuje mu na przykład miejsce w domu, gdzie może wynająć ten pokój, ale to wszystko robi za prowizją. Wszystko na Kubie się kręci za pomocą prowizji. Coś ci załatwię ci taksówkę, ale nie mam tej taksówki. Nie mam tak naprawdę ani taksówki, ani benzyny, ani właściwie niczego. Więc on nam mówi, że załatwi, i on mówi, że to ma, ale później się okazuje, że nas prowadza od kolegi, od wujka do wujka. Oni tam wszyscy są primos, czyli kuzyni. Czyli po tych primos nas prowadza. No i od każdego bierze tu piątaka, tam piątaka. I oczywiście to piątaka to nie jest peso kubańskie, tylko są euro. Więc to wszystko gdzieś tam nas dodatkowo kosztuje. I za to naciąganie turystów na Kubie jest jak najbardziej mandat i więzienie. Mandat zaczyna się od 100 euro wzwyż, a do więzienia można iść na kilka lat. I spotkałam osoby, które w takim więzieniu były. I po kilku latach wychodziły. Historia była taka, że oni później po prostu znajdowali sobie jakąś kobietę spoza Kuby, brali ślub i wyjeżdżali.
Główną gałęzią gospodarki na Kubie jest turystyka, ale spotkałem się też z opiniami, że ta wyspa nie jest wcale aż tak bezpieczna.
Ja myślę, że media mówią o tym, że Kuba jest niebezpieczna. Z mojego punktu widzenia, a w związku z tym, że byłam na Kubie kilkanaście razy, Kuba jest jednym z najbardziej bezpiecznych państw, jakich kiedykolwiek byłam. Oczywiście ja tutaj nie mówię o państwach, gdzie toczy się wojna. Kuba jest państwem policyjnym, Więc w związku z tym, żeby ktoś nas napadł, to naprawdę musi mieć trochę nie po kolei pod kopułą, bo wie, że turysta na Kubie jest, się dba o niego, że jest najważniejszą rzeczą, skąd się bierze pieniądze.
A to prawda, że za zabójstwo turysty grozi kara śmierci?
Nie spotkałam się z tym, nie słyszałam, nie znam tego przepisu. Ale mam, i to osobiście, mam bardzo bliskiego kolegę, który jest w więzieniu już 8 rok, ponieważ jechał autem, bo wiózł turystów, a nie mógł ich wieźć i wyskoczyła im krowa na ulicę, mieli wypadek, ktoś zginął i on siedzi w tym więzieniu. W teorii to nie była jego wina tak naprawdę. Więc ci turyści są, tak naprawdę dba się o nich.
Święte krowy.
Święte krowy, dokładnie. Ale spotkałam się też z takimi opiniami, że w Hawanie, tu głównie chodzi o Hawanę albo o Santiago de Cuba, czyli te duże miasta, że tam, że kogoś napadli, ale to mogą nas napaść gdziekolwiek na świecie. To nie musi być Kuba. Na Kubie to, co się raczej nie spotyka, to nie spotyka się napadów z bronią. Ta broń jest nielegalna. Więc jak ktoś nas napadnie, to z nożem albo poprosi nas o pieniądze. Więc to są takie napady.
Spotkało cię kiedykolwiek na Kubie coś nieprzyjemnego?
Cała masa rzeczy.
Opowiadaj.
Ale to są takie rzeczy, ja ogólnie jestem optymistką, więc o tych złych rzeczach staram się zapominać, a o tych dobrych pamiętać, ale to były takie rzeczy jakby życia codziennego, że ktoś podwyższał mi cenę razy 40, naprawdę, bo policzyłam. Więc
czyli
to było...
naciągacze.
Naciągacze. Zginęły mi kiedyś pieniądze w mieszkaniu, które zostawiłam, ale nikt mnie nigdy na ulicy nie okradł, nikt na ulicy jakby nie wymagał ode mnie tego, czego ja bym mu nie dała, więc... Ja myślę, że spotykały mnie po prostu takie rzeczy, które mogą każdego spotkać w państwie komunistycznym, gdzie jest bieda. Ale coś, co bym powiedziała, nie jedź na Kubę, bo nie warto, bo coś takiego mi spotkało, to nie.
Na Kubę można przylecieć tylko w zorganizowanej wycieczce, czy polecasz też wizytę na własną rękę?
Można na własną rękę, ale to nie będzie tańsze i niekoniecznie będzie lepsze. Bo już z racji tego, że nie znamy Kuby i często nie znamy języka, to nie wiemy, jaką cenę powinniśmy zapłacić. Więc często jest tak, że jak pojedziemy z kimś, kto zna to państwo, to nam się wydaje, bo zapłacę za przewodnika, ale my za niego nie zapłacimy. To i tak byśmy zapłacili, bo bylibyśmy oszukani, bo by nas zaprowadzili do miejsc, gdzie nie dadzą nam takiej jakości, jaka być powinna i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej można. Ale tak jak mówię, niekoniecznie zawsze jest warto. Są takie państwa, gdzie na przykład strzelam, gdziekolwiek indziej do Argentyny można pojechać na własną rękę, nie? Ale osobiście uważam, że na Kubę polecam pojechać ze zorganizowaną wycieczką.
Jaki jest optymalny czas na odwiedzenie Kuby?
Na Kubę lata się od listopada do kwietnia albo do maja, jak nie ma jeszcze pory deszczowej. Wtedy jest pora sucha, pogoda jest lepsza, jest chłodniej, wbrew pozorom, ale chłodniej nie znaczy chłodno, tylko po prostu jest ciepło, ale nie ma upałów. Kubę polecam na minimum 2 tygodnie. To jest taki czas, gdzie tej wyspy można liznąć i trzeba się liczyć z kosztami. Teraz są drogie bilety lotnicze, więc na bilet trzeba planować jakieś 4,5 tysiąca, 5,5 tysiąca złotych. No i plus do tego koszt na miejscu około, zakładam, że 8 tysięcy złotych.
Polski turysta potrzebuje jakichś specjalnych pozwoleń na wjazd na Kubę?
Nie do końca. Żeby polecieć na Kubę, trzeba mieć tarjeta de turista, czyli kartę turysty. To nie jest pozwolenie, to jest po prostu wyciąganie pieniędzy. To się płaci, można w Polsce kupić w biurach podróży. Kosztuje 125 zł, ale trzeba to mieć na wjeździe. Tam przybijają pieczątkę, że możemy z tym być ponad 30 dni na Kubie.
Regularnie organizujesz wycieczki na Kubę. Gdzie cię można znaleźć w sieci?
Jeśli ktoś chciałby pojechać na Kubę, a nie tylko na Kubę, ewentualnie do innych państw Ameryki Łacińskiej, to zapraszam. Można znaleźć mnie na stronie adventuretest.com. Można skontaktować się pod taką samą nazwą na Facebooku albo na Instagramie. Nie tylko prowadzę zorganizowane grupy, ale jeśli jest jakaś grupka znajomych, to też chętnie wam pokażę mój latynoski świat.
Tess, dziękuję ci bardzo za wizytę. Mam nadzieję, że do 4 razy sztuka, że to nie twoja ostatnia wizyta, tym bardziej, że już szykujesz się na gorąco na kolejny wyjazd.
Tak, też mam nadzieję, że się spotkamy. Teraz lecę do Peru po raz 3 w tym roku i nie ostatni, bo będę miała jeszcze kilka wyjazdów, więc może po Peru, kto wie, albo po jakiejś innej destynacji.
Tess Chudecka była gościem podcastu Jak nie zwiedzać świata. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
My słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Zachęcam do przesłuchania wszystkich dotychczasowych na Spotify i YouTube. Zapraszam do odwiedzenia facebookowej strony Jak nie zwiedzać świata, gdzie będzie można zobaczyć fantastyczne zdjęcia z wypraw mojego gościa na Kubę. A dziś to wszystko. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Andrzej Gliniak.